Kluczowy temat.
Dzień dobry, Krystyna Różańska-Gorgolewska. Witam na łączach z Brukseli. Witamy gościa, profesora Zdzisława Krasnodębskiego, polskiego socjologa, filozofa społecznego, profesora Uniwersytetu w Bremie oraz Krakowskiej Akademii Ignacjanum. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Od marca zeszłego roku profesor Zdzisław Krasnodębski jest wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego, a od lutego tego roku jest jedynką w wyborach do Parlamentu Europejskiego z Wielkopolski, z Prawa i Sprawiedliwości. Według rankingu jest pan profesor jednym z najaktywniejszych europosłów, w czołowej dziesiątce się znajduje. Zanim jednak zapytam o Poznań, poznajmy się lepiej. Jakie ostatnio prace najbardziej pana profesora angażowały? Bo musimy wiedzieć, na ile jest pan zajęty w parlamencie. Czy będzie pan miał czas dla Wielkopolski?
No oczywiście, że będę miał czas dla Wielkopolski. Będę też musiał mieć czas dla Wielkopolski. Ale rzeczywiście chciałbym przekonać głównie Wielkopolan co do swojej osoby, swoją działalnością przez ostatnie 5 lat. W tej chwili pracowaliśmy przez rok nad utworzeniem Europejskiego Funduszu Obronnego. Właśnie przedwczoraj zakończyły się w zasadzie wczoraj obrady, bo zazwyczaj takie negocjacje między Parlamentem a Radą i Komisją, zwany trialog czy trilog, negocjacje trójstronne toczą się bardzo, bardzo długo. No i udało się to
Proszę
zamknąć.
Mi tylko powiedzieć, panie profesorze, czy ja mam dobrego informatora, bo mój informator donosił mi, że obrady zakończyły się około 3:30 w nocy.
Tak, tak, ale poprzednie, w których brałem udział dotyczące rynku elektryczności, zakończyły się o 6:00 nad ranem, więc i tak było trochę krócej. Jeszcze przedtem brałem udział w negocjacjach dotyczących dyrektywy gazowej, więc tego, co wszystkich obchodzi, bardzo interesuje, czyli Nord Stream 2, no próbie powstrzymania Nord Stream 2. No nasze, te ostatnie, w których ja byłem głównym posłem sprawozdawcą, trwały 9 godzin, to już był trzecie takie runda negocjacji. No ale udało się zamknąć i myślę, że to jest wielka szansa też dla przemysłu obronnego, ale też dla małych i średnich przedsiębiorstw, które do tej pory no, nie specjalizowały się akurat w tej dziedzinie, w tego typu produktach. Ja bardzo chętnie też chciałbym się spotkać z przedstawicielami firm poznańskich. Zajmowałem się też małymi i średnimi przedsiębiorstwami wcześniej w Parlamencie Europejskim. Jakoś wspierałem, tutaj też w tej chwili jest przedstawicielstwo małych i średnich przedsiębiorstw na terenie w Brukseli.
W 2014 roku zdobył pan profesor mandat posła do Parlamentu Europejskiego z okręgu numer 4. To była Warszawa i 8 powiatów. Uzyskał pan wtedy blisko 100 tysięcy głosów, ale z Poznaniem jest pan związany chociażby poprzez bycie przewodniczącym Rady Instytutu Adama Mickiewicza, przewodniczący Rady Instytutu Zachodniego imienia Zygmunta Wojciechowskiego w Poznaniu. Także te wątki poznańskie naprawdę są.
No ja się też zajmowałem, jako socjolog zajmowałem się Florianem Znanieckim. To jest jeden z takich moich guru naukowych, a Florian Znaniecki jest bardzo związany z Poznaniem. Znałem też jego uczniów, z którymi współpracowałem, jeszcze jako młody naukowiec w takim programie wspólnym badawczym w Bielefeld. Bardzo często przyjeżdżam, dużo przyjaciół w Poznaniu, bardzo często do Poznania przyjeżdżam. No i też mam jakieś związki rodzinne, to znaczy nie bezpośrednie, to nie jest oczywiście główny powód mojego startu z listy właśnie wielkopolskiej, ale dla mnie to jest zawsze darzę Wielkopolskę, Poznań wielkim sympatią, wielkim uczuciem, ponieważ moja rodzina ze strony matki mieszkała w Poznaniu przed wojną, przeniesiona, dziadek urzędnik kolejowy przeniesiony ze Stalowej Woli do Poznania.
A panie proszę, panie profesorze, jak już tak sentymentalnie nam się zrobiło, to proszę mi tego zdradzić, czy takie obszerne referaty z pańskiej działalności na pana stronie to jest wymóg Unii Europejskiej, czy pan już tak pod Wielkopolan, którzy lubią prześwietlić po swojemu i wszystko sprawdzić na własne oczy, kto co czym się zajmował przez ostatnie lata?
Nie, to jest, ja myślę, że to jest taka konieczność i poczucie obowiązku wobec wyborców, że No, Parlament Europejski trochę oddalony od kraju, więc nie wszyscy rozumieją, na czym nasza praca tutaj polega, że to jest miejsce pracy też.
To panie profesorze, wróćmy...
I dlatego ja przedstawiam te swoje statystyki, żeby pokazać też to, co zrobiłem. Mam poczucie, że wykonałem swój obowiązek w stosunku
do tych, którzy mi zaufali. No tam rzeczywiście jest bardzo szczegółowy raport.
Tak.
Panie profesorze, to wróćmy jednak do tego Nord Streamu 2, bo to jest dosyć niepokojąca rzecz, do dyrektywy gazowej. Jaka była pana rola pana profesora od początku prac nad nowelizacją dyrektywy gazowej?
No ja oprócz tego, że jestem w tej chwili wiceprzewodniczącym parlamentu, jestem też koordynatorem swojej grupy, czyli w zasadzie tym, który odpowiada za politykę energetyczną, politykę przemysłową i badań naukowych w komisji ITRE, która jest najważniejsza komisji w Parlamencie Europejskim. Tu byłem konsprawozdawcą. To znaczy zajmowałem się, reprezentowałem stanowisko mojej grupy politycznej, a w zasadzie je kształtowałem w stosunku do tej, do tego projektu. Oczywiście ta dyrektywa gazowa dotyczy wszystkich gazociągów, które dostarczają z krajów trzecich gaz do Unii Europejskiej. No ale wszyscy wiedzieliśmy, że najważniejsza oczywiście jest Nord Stream 2. Oprócz tego przez inne działania też walczyłem z tym projektem. Między innymi w tamtym roku zorganizowałem konferencję w Waszyngtonie, w Senacie współorganizowałem, w Senacie Stanów Zjednoczonych, też z udziałem kolegów niemieckich zresztą. No i przygotowuję konferencję kolejną w Berlinie. Będzie konferencja na ten temat. Dlatego, że to, co nam się udało zrobić, to jest rozciągnięcie prawa europejskiego również na właśnie tego rodzaju instalacje jak podwodne gazociągi. To utrudni bardzo i uczyni też tę inwestycję mniej niebezpieczną w związku z tym dla nas, dla Unii Europejskiej.
Ale dyrektywa gazowa nie może powstrzymać budowy Nord Stream 2.
Nie, może tylko utrudnić, może uczynić bardziej przejrzystą. Będzie oznaczało, że Gazprom będzie musiał podzielić się własnością tego gazociągu. Natomiast my musimy, oczywiście to jest dopiero pierwszy krok, będziemy musieli nadal walczyć z tym projektem politycznie. My musimy przekonać naszych partnerów w Niemczech, że to jest projekt szkodliwy. Zresztą tak uważa coraz więcej osób, coraz więcej też wpływowych mediów w Unii Europejskiej. Dlatego to jest duży i ważny krok, ta regulacja europejska. Natomiast decyzja tak naprawdę powinna być decyzją polityczną. I oczywiście my nie mamy wpływu na decyzję Rosji, ale mamy wpływ, my wszyscy Europejczycy powinniśmy mieć wpływ na to, jakie decyzje podejmują nasi partnerzy niemieccy, bo ten projekt jest jednak wymierzony w ogóle przeciwko, niezgodny z Unią Energetyczną, jest w zasadzie wymierzony przeciwko Solidarności Europejskiej. To o tym powinniśmy mówić. Zresztą są Niemcy, też politycy niemieccy, którzy bardzo ostro ten projekt krytykują. Przed rokiem bodajże ukazała się taki list, gdzie paru wybitnych polityków też z Parlamentu Europejskiego niemieckich protestowało przeciwko temu. Musimy jakby ich wzmacniać w tej postawie.
Czym jest ten rozdział właścicielski? Bo jeśli chodzi o Nord Stream 1, to Nord Stream 1 był tym wyjątkiem od stosowania unijnych regulacji jednak.
Nie, dlatego tych regulacji wtedy jeszcze nie było. A potem tak zwany trzeci pakiet energetyczny, który został uchwalony, dotyczył tylko instalacji na lądzie. I właśnie to, co myśmy zrobili, zamknęliśmy pewną lukę prawną i Nord Stream właśnie jeden powstawał w sytuacji, kiedy nie było tego rodzaju przepisów. A ten rozdział właścicielski oznacza, że musi być, no są pewne, że musi być operator gazociągu, musi być inne przedsiębiorstwo niż ten producent gazu, ten, który gaz, to przedsiębiorstwo, które gaz sprzedaje. Więc co więcej, no tam są, to wszystko będzie się odbywało też pewną kontrolą Unii Europejskiej. Też na przykład musi być zapewniona możliwość do dostępu trzecich stron, innych przedsiębiorstw do tego gazociągu i tak dalej. Tak jak mówię, to nie sprawi, że ta inwestycja jakby zostanie zostanie zamknięta, chociaż utrudni, no ale sprawi, że ona będzie się już dokonywała i to dostarczanie gazu będzie się dostarczało do Europy rosyjskiego, oczywiście będzie się odbywało pod pewną kontrolą i bez takich praktyk monopolistycznych.
A czy ma pan...
Tak, ale ma powinniśmy pan... robić więcej, żeby to zatrzymać, oczywiście, tak jak powiedziałem.
Czy ma pan, profesor, jakiś wpływ na to, żeby lobbować się za tym, żeby Unia Europejska, mówiąc tak ogólnie, co do naszej Mierzei Wiślanej, przekopu Mierzei Wiślanej, też nie ingerowała zbytnio, bo są takie głosy, że jednak są takie próby wstrzymania tej inwestycji.
Tak, to bym powiedział, ja wielką wagę dlatego przywiązuję do tych najbliższych wyborów, bo uważam, że wszyscy sądzą, że może nastąpić jednak zmiana układu sił, może już nie całkowita, ale bardzo głębokie przesunięcie, które sprawi również, że Komisja Europejska też zmieni oczywiście swój skład, który sprawi, że Komisja Europejska nieco inaczej zacznie podchodzić i do spraw naszego kraju, a też w ogóle do regionu Europy Środkowo-Wschodniej.
Nieco inaczej, więc to znaczy jak?
Komisja przewodniczącego Junckera, przewodniczący Juncker, jak zostawał przewodniczący komisji, powiedział, że jego komisja będzie polityczna. Niestety ta polityczność polega na pewnej arbitralności, że pewne rzeczy stosuje się do Polski albo do, nie wiem, Rumunii. Ostatnio przewodniczący Juncker dosyć niechętnie się wypowiadał o prezydencji rumuńskiej, kiedy ona się zaczynała. Okazuje się, że to bardzo jest dobra prezydencja, no, mająca swoje problemy, ale wcale nie różniąca się jakością od austriackiej. Natomiast no właśnie ta arbitralność powodowała, że na przykład, prawda, Komisja bardzo natychmiast się zainteresowała naszą Mierzeją Wiślaną, natomiast no, pracująca sprawa lasu takiego w Nadrenii Westfalii, bardzo starego, który był wycinany teraz w związku z budową wielkiej kopalni odkrywkowej węgla brunatnego w Niemczech. Tak, to w ogóle nie powodowało żadnych reakcji komisji.
Wszystkie Panie profesorze,
sprawy,
już nasz program...
francuskie, niemieckie są sprawami wewnętrznymi w kompetencjach państw członkowskich, natomiast jeżeli chodzi o nas, no to patrzy się na bardzo uważnie.
Panie profesorze, już nasz program się zbliża ku końcowi, ale powiem tylko, jeszcze tylko się zapytam. W okresie komunizmu podkreślaliśmy raczej męczeństwo, porażki. Wydaje mi się, że powinniśmy to zmienić, powiedział pan profesor podczas otwarcia wystawy Idea Wolności i Niepodległości Polski na przestrzeni wieku w Parlamencie Europejskim. Czy to były takie to słowa skierowane do Wielkopolan dumnych ze zwycięskiego powstania wielkopolskiego? Żeby raczej skupić się.
Przepraszam, bo nie słyszę.
To już będziemy kończyć, bo jednak to połączenie z Brukselą widocznie nam się tutaj powoli...
Tak, usłyszałem, już wiem teraz, o co chodzi. Tak, ja uważam, że my powinniśmy zobaczyć z większym optymizmem. Mamy ogromne osiągnięcia i również osiągnięcia historyczne i tak.
Czyli powstanie wielkopolskie jak najbardziej.
Tak, jak najbardziej powinniśmy zobaczyć ten ogromny, wielki wysiłek, no ale też zwycięstwo.
Tak. Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem kluczowego tematu był profesor Zdzisław Krasnodębski.
Kluczowy temat.